Adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Dzisiaj porozmawiamy o upadłości w Polsce i restrukturyzacjach. To, co jest demonizowane, być może nie jest takie złe. Z nami Marcin Ostaszewski.
Dzień dobry,
Witamy Cię,
witam, cześć.
Marcinie.
Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Powiedz nam, czy da się w Polsce bezpiecznie upadać?
Ja myślę, że to słowo to jest takie mocno przerażające polskich przedsiębiorców. Natomiast tak, teraz w Polsce oczywiście mamy takie przepisy, że ta upadłość jest dużo łatwiejsza. Natomiast przyznam szczerze, że w czasach COVID-u bardzo dużo przedsiębiorców skorzystało z możliwości restrukturyzacji i wcale tak naprawdę nie musieli upadać. Przez to, że Unia dała nowe przepisy, bardzo szybkie wyjście poza sąd i to, że przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z tego właściwie non-stop, to upadłość w Polsce stała się jakby numerem dwa. Królowały restrukturyzacje przez okres COVID-u. Teraz ciężko mi powiedzieć, skończyły się programy unijne, skończyły się tarcze PFR-owskie, może będzie więcej tych upadłości. Sposób oczywiście jest bezpieczny, bo łatwy, natomiast myślę, że nadal wielu przedsiębiorców korzysta z restrukturyzacji i wychodzi z problemów w ten sposób i nie upada, krótko mówiąc.
Porządkujmy pewne rzeczy, bo dla Ciebie to jest oczywiste. Czym się różni upadłość od restrukturyzacji?
Przy upadłości no to tak naprawdę kończymy swój biznes. Znikamy z rynku jako przedsiębiorca, zamykamy działalność, właściwie to syndyk ją przyjmuje, musimy oddać majątek, jeżeli go mamy do zlicytowania, no i kończy nam się generalnie biznes. A jeżeli mamy restrukturyzację, to my umarzamy częściowo te długi, na przykład jeżeli mamy 1 000 000 zł długu, kredytów i odsetki, to umarzamy, nie wiem, 20% kapitału, umarzamy odsetki, zostaje nam 800 tysięcy, ale cały czas funkcjonujemy na rynku. Jesteśmy wiarygodni dla kontrahentów, dla banków, dla wierzycieli i nie musimy zamykać działalności, nie musimy znikać z rynku. Czyli dalej kontynuujemy działalność, a tylko sobie w jakiejś części redukujemy te długi, czy je umarzamy. Więc naturalną konsekwencją tego wyboru przedsiębiorców jest restrukturyzacja, żeby nie musieć właśnie tego biznesu zamykać.
W takim razie powiedziałeś tutaj kilka ciekawych rzeczy. Dlaczego restrukturyzacja wcześniej, przed COVID-em, nie była taka popularna? Bo wydaje to się naturalne rozwiązanie, że nie chcemy upadać, tylko chcemy restrukturyzować biznes, żeby mieć szansę funkcjonować normalnie w społeczeństwie, prawda? Dlaczego wcześniej to nie było popularne, a teraz stało się popularne?
Ja powiem tak, przed COVID-em wszystkie restrukturyzacje odbywały się w sądzie, czyli trzeba było złożyć wniosek do sądu. Sąd wydawał nam postanowienie, otwierał restrukturyzację tak albo nie. Natomiast w czasach COVID-u powstała tak zwana uproszczona restrukturyzacja, która trwała tylko 4 miesiące. Dała nam te przepisy Unia Europejska i dzięki temu my wybieraliśmy sobie doradcę restrukturyzacyjnego, otwieraliśmy tę restrukturyzację, informowaliśmy o tym tylko sąd. Wszystkie czynności, rozmowy z wierzycielami, negocjacje, wysłanie korespondencji, wszystkie rozmowy były przeniesione do doradców restrukturyzacyjnych. I dopiero w momencie, jak wierzyciele powiedzieli, OK, zgadzam się na ten układ, może ci do 10%, 20%, zgadzam się na ten układ, dopiero sąd nam ten układ zatwierdzał. Czyli zdjęliśmy całą pracę administracyjną sądów, przenieśliśmy je na doradcę i na szybkie działania 4-miesięczne. Teraz od grudnia 2021 roku w ogóle te restrukturyzacje zostały już na stałe u nas w Polsce w porządku prawnym. I co jest jeszcze niesamowicie ważne, w normalnych sądach funkcjonuje to tak, że wysyłamy pozew, jest dokumentacja, papiery, akta, wszystko jest papierowo. Natomiast w systemach tych restrukturyzacyjnych mamy system informatyczny bardzo szeroki, Krajowy Rejestr Zadłużonych i wszystko odbywa się elektronicznie. Także ja nie muszę teraz wysyłać, czekać na obieg korespondencji, wystarczy, że klikam i wierzyciele widzą, co się dzieje w systemie. Więc to jest mega super ułatwienie dla Ciebie jako przedsiębiorcy, który ma problemy, ale też dla wierzycieli, dla banków, dla nas, jeżeli chodzi o pracę i szybkość tego postępowania.
Rozumiem. Wierzyciel woli odzyskać 50, 30, 70% niż nie odzyskać nic.
Dokładnie. Jakby to jest idea taka, że dajemy szansę, że ja nie upadnę, ale Ty odzyskasz coś. Na przykład oddam Ci, nie wiem, nie 100 tysięcy, ale 80, rozłożę Ci to na 3 lata, ale Ci to oddam i ja nie upadnę, a jak upadnę, to nikt nic nie zyskam. Także wydaje mi się, że restrukturyzacja jest nadal jednak systemem takim win-win. Jednak i wygrywa i Ty jako wierzyciel mój, i ja jako dłużnik, bo nie upadłem.
A dlaczego Twoi klienci najczęściej upadają?
Ja myślę, że to jest taki problem ogólnie przedsiębiorców, czy ogólnie taki społeczny, taki nadmierny konsumpcjonizm. Wydaje mi się, że często jest tak, że przedsiębiorcy biorą niektóre produkty, które są zupełnie niepotrzebne. Czyli na przykład mam nadwyżki finansowe, to zamiast pójść w jakąś poduszkę finansową, odłożyć sobie, nie wiem, 3-6 miesięcy tego buforu finansowego, to ja sobie biorę Mercedesa G w leasing i mam 1 000 000 zł, powiedzmy, kosztów. Ale to jest wszystko fajnie, jeżeli firma mi funkcjonuje, są przychody, zarabiam. A jeżeli się nadmiernie zadłużam i sobie tak zaciągam kolejne zobowiązania, nawet w leasingi, i przychodzi taka sytuacja, jak był COVID, rosną nam raty, stopy procentowe i mi już nie stać na to auto, no to ja jestem, mam problem finansowy i zaczynają się problemy. Jednej niespłaconej raty, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, kolejne kredyty. Także myślę, że problemem upadłości w Polsce nadal jest to, że bardzo często nadmiernie się zadłużamy i nie robimy też jakichś nadwyżek, takich tak zwanych poduszek finansowych na przyszłość.
Brak edukacji finansowej i słabe zarządzanie.
Myślę, że to jest clue wszystkiego. Myślę, że to jest też, dlaczego tutaj się spotykamy, rozmawiamy. Edukacja przedsiębiorców, to jakie są możliwości i finansowe, i prawne, to jest clue wszystkiego. Myślę, że powinniśmy zaczynać tak naprawdę nawet od edukacji takiej szkolnej. Niech ludzie w liceum mają te podstawy przedsiębiorczości, ale prawdziwe podstawy przedsiębiorczości, czyli od podstawowej rzeczy. Zróbmy Excela na budżet domowy i policzmy takie najprostsze rzeczy. Uczmy się takich podstawowych rzeczy, a dopiero potem idźmy w biznes. Bo my, Polacy, niektórzy prowadzą biznes, nie wiedząc, czy to jest przychód, czy to jest dochód, ile mamy kosztów. No, trzeba znać Excela.
To jest trochę daleko idące. Znaczy, jasne, to są podstawy dla przedsiębiorców, natomiast nie wiem, czy wiesz, jest tylko jeden kraj na świecie, w którym uczą, jak działa pieniądz, czym są rezerwy cząstkowe, jak działają banki. Wiesz, jaki to kraj?
Nie wiem.
Izrael. To jest dość ciekawe. Natomiast to była taka krótka dygresja. Teraz może zastanówmy się nad tym, jeżeli chciałby przyjść do ciebie taki przedsiębiorca, to czy powinien zrobić coś wcześniej, czy po prostu przyjść do ciebie i razem ułożycie plan działania?
Tak naprawdę jak do mnie przyjdzie, to i tak poproszę go o podstawowe dokumenty. Jeżeli to jest działalność gospodarcza, to poproszę KPR-kę, poproszę o jakieś zeznania PIT, zobaczę, co się dzieje w firmie, dam analizę, dokumenty do analizy takiej finansowej, jaki mamy majątek, co się dzieje w firmie. I tak naprawdę na podstawie wywiadu z nim, rozmowy z nim, bądź z osobami odpowiedzialnymi za księgowość czy finanse, dojdziemy do tego, co się dzieje teraz w firmie i co możemy poprawić, co się może polepszyć. A jeżeli mamy już problemy, już zaczynają się problemy z niespłacaniem, to nie czekajmy na nic, tylko od razu się jakby zastanówmy, że już mam problemy i się spotkajmy, bo tak naprawdę pierwsza rozmowa to są podstawowe dokumenty finansowe i to, co się dzieje aktualnie w naszej działalności. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że jakby to, czy mamy dochody, przychody i czy wszystko jest ok, a to ile mamy kasy w kasie realnie, to są dwie różne rzeczy, więc to, że mamy czasami dobre wyniki finansowe, nie oznacza, że mamy płynność finansową.
Ostatnio dzwonił do mnie kolega, nie mógłbym mu pomóc, bo mam problem z długami, po prostu nie wnikajmy tutaj w przyczyny, natomiast nie mógł dogadać się z bankami i powiedział, że spłaca tym bankom, a nie może się dogadać. I jakiś doradca podatkowy mu powiedział, czy tam majątkowy, powiedział mu, że z bankami się nie dogada dotąd, dopóki nie przestanie spłacać. Jak to z twojego doświadczenia wygląda? Czy banki, wierzyciele pomagają w takiej restrukturyzacji, czy doją tak długo, aż nie zaczniesz się wykolejać?
To jest temat generalnie złożony. Generalnie banki mają swoją własną politykę taką windykacyjną czy restrukturyzacyjną. Teraz o dziwo powiem, że coraz więcej banków ma dobre działy wyspecjalizowane w restrukturyzacji i windykacji. I to nie jest wcale tak, że musisz nie spłacać, żeby zacząć tę rozmowę, bo w ogóle restrukturyzacja, o której ja mówię, to jest taka sądowa, ale nieraz są takie restrukturyzacje przedsądowe, czyli my wysyłamy pisma do banku, przedstawiając sytuację, co się dzieje i rozmawiamy z tymi bankami jeszcze zanim trafi ten kredyt do działu w windykacji restrukturyzacji. Więc wcale nie jest też tak 100%, że muszę nie spłacać, żeby z bankami rozmawiać, to nie jest tak do końca. Banki już mają swoje doradców i swoje polityki i uważam, że jak już widzimy, że coś się może zadać złego, to jest nawet moment, żeby z tym bankiem rozmawiać. Bardzo często chodzę na szkolenia dla doradców restrukturyzacyjnych. Ostatnio mieliśmy szkolenie właśnie z przedstawicielami banków komercyjnych, między innymi. I oni sami powiedzieli, że jeżeli są problemy, no to warto już ten problem zasygnalizować i rozmawiać. Oczywiście są też banki takie, które no, mają twardą politykę i nie będą chciały rozmawiać do momentu, aż coś złego się nie wydarzy. Natomiast myślę, że jeżeli już widzimy, że coś się dzieje, to warto porozmawiać w pierwszym etapie, dopiero potem myśleć nawet o restrukturyzacji. Do mnie niestety zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy z reguły mają problemy, więc są na takim etapie, że umowy są tuż przed wypowiedzeniem, albo umowy są już w dziale windykacji, restrukturyzacji, albo umowy są wypowiedziane.
Czy to już jest za późno?
Na restrukturyzację to jest już najlepszy moment, to jakby sygnał ostrzegawczy, że już dzieje się źle, więc my jakby sobie z tym poradzimy. Natomiast ja myślę, że ci przedsiębiorcy wiedzieli już wcześniej, że dzieje się coś złego, a dopiero przychodzą w momencie, jak już się dzieje coś takiego gorącego typu, bank wypowiedział mi umowę. Mhm.
Czyli wiemy, jak się przygotować. Przygotować się po prostu przyjść do ciebie, do jakiegoś innego
doradcy.
Biura, doradcy restrukturyzacyjnego. Kiedy rozpocząć restrukturyzację, to im wcześniej zauważymy, że tracimy tą płynność finansową, tym lepiej. Możemy się na to przygotować. Podejrzewam, że dla was to też, w sensie jest możliwość rozmowy z wami o jakichś tam potencjalnych kosztach, bo jak dostaniesz coś i masz to zrobić dzisiaj na jutro, to to znacznie więcej kosztuje niż jak masz 2 miesiące czasu na to, prawda?
Myślę, że też łatwiej i lepiej psychicznie dla przedsiębiorcy jest to, jeżeli rozmawiamy jeszcze o warunkach takich, że dopiero przewidujemy, że coś się może stać złego, albo jesteśmy na takim krótkim etapie, że dzieje się coś złego, niż jak już są komornice, zajęte konta, zajęte towary, już mamy głębokie problemy i wtedy dopiero myślimy o pomocy. Oczywiście my też pomożemy, natomiast no wiadomo, że zwolnimy tę egzekucję, zatrzymamy tego komornika, natomiast no łatwiej się rozmawia jednak w tych rozmowach jeszcze przed egzekucjami. Nie ma sytuacji bez wyjścia, od razu to powtarzam. Nawet jeżeli mamy głębokie problemy, to i tak możemy się restrukturyzować. Więc dla mnie w każdej sytuacji w mojej ocenie jest wyjście.
A to nie jest też tak, że człowiek, który już jest w takiej sytuacji podbramkowej i mówi, on nie ma pieniędzy na restrukturyzację, bo do ciebie trzeba przyjść, trzeba ci zapłacić, prawda? No i teraz tak, on musi oddać 800 tysięcy, nie ma nic pieniędzy, a ty przychodzi do ciebie i ty jeszcze tam faktura.
Tak, ale my generalnie staramy się podchodzić ludzko do przedsiębiorcy. Sam jestem przedsiębiorcą, więc jeżeli on ma problemy, to ja nie jestem takim, że ja jeszcze mam, ja nie będę go dusił o te pieniądze, jeżeli on ma sam problemy. Więc raczej znajdujemy konsensus i umawiamy się na przykład na jakieś rozliczenia, czy success fee za prowadzenie sprawy. Oczywiście nie możemy zawsze tego success fee robić, musimy mieć jakieś płatności na start, no bo też kodeks etyki od nas tego wymaga. Natomiast no, nie doimy tego klienta w sposób jakiś brutalny. Ja nie jestem tutaj w roli tego egzekutora, tylko ja chcę mu pomóc, więc jakby na każdym etapie jesteśmy w stanie się dogadać po partnersku z przedsiębiorcami. Jeżeli są też bardzo głębokie problemy, szczególnie zdarza się to przy upadłościach konsumenckich, bo też do nas klienci się zgłaszają, no wtedy kierujemy do naszej fundacji, która stara się pomagać bezpłatnie i przygotować jakiś wniosek czy jakieś pismo do banku, bo też mam swoją fundację pomocy dłużnikom.
Czyli macie więcej rozwiązań, to nie jest takie typowe chyba, prawda?
No tak, oczywiście. No, z takich ciekawych rzeczy, które wprowadziliśmy w zeszłym roku, patrząc na to, co się dzieje złego na rynku długów, krótko mówiąc, to też mamy opiekę psychologa. Jeżeli problemy są takie psychologiczne u naszych przedsiębiorców, to też zachęcamy do tego, żeby skorzystali z pomocy psychologa czy psychoterapeuty, bo wiemy, jak ciężki problem jest długi w rodzinie czy w przedsiębiorstwie. Więc to nie jest tylko tak, że brutalny adwokat, który ma skosić z kasy, raczej staramy się wielowątkowo pomóc tym przedsiębiorcom.
To jest bardzo fajna, kompleksowa usługa. Sam zastanawiałem się swojego czasu, jakiś rok temu, czy by nie otworzyć sieć salonów, jakby studia z psychologami, psychoterapeutami dla przedsiębiorców, bo spotkałem się z wieloma przedsiębiorcami i wiem, jak jest ciężko. To jest bardzo trudne, zwłaszcza na rynku polskim, wydaje mi się, i zwłaszcza w ostatnich czasach precedensu tak naprawdę historycznego, którym był COVID. Myślę, że warto też troszeczkę o tym porozmawiać, bo jak wyglądają trendy? Tych osób jest coraz więcej. Z mojej perspektywy zbliżamy się do czasów, które zagrażają stagflacji. Zaraz jest duża szansa na to, że wejdziemy w depresję gospodarczą i to może grozić stagflacją. Czy uważasz, że będzie więcej przedsiębiorców, którzy się będą chcieli restrukturyzować?
Ja jak patrzę na statystyki teraz upadłości, to widzę, że było tak. Była ta tarcza 4.0, która dała nam tu restrukturyzację, ale też były pieniądze z PFR-ów. Pieniądze z PFR-ów się skończyły, wychodzimy powiedzmy z jakiegoś tam punktu zwrotnego i widzę, że przedsiębiorcy niestety powoli też skłaniają się do tego, że widzą, że są faktycznie niewypłacalni i że ta restrukturyzacja też nie zawsze im da to wyjście. I niestety będzie szła powoli już fala coraz większej ilości upadłości, bo dochodzimy do momentu, że my już nawet jak się restrukturyzujemy, mamy problemy ze spłacaniem tych zobowiązań w restrukturyzacji. Niestety czasami trzeba sobie powiedzieć brutalnie, ok, ja już nie jestem w stanie tego spłacać, muszę się do tego sam przed sobą przyznać. Ja wiem, że to może być jakiś taki wewnętrzny opór czy wstyd powiedzieć przed samym sobą, no jak to muszę upaść, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć, niestety muszę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Czasem może lepiej faktycznie złożyć ten wniosek i upaść. I za jakiś czas otwierać nowy swój biznes, iść nową drogą, niż ciągnąć cały czas ten biznes, który jest niewypłacalny. Także ja widzę, że coraz większa ilość wniosków, niestety przedsiębiorców, o upadłość jest w sądach i będzie ta fala upadłości szła. Jestem przekonany, że tak będzie na 100%.
Jakbyś mógł powiedzieć naszym widzom, w czym jesteś w stanie pomóc bądź dać im taką radę, kiedy powinni do ciebie przyjść?
Ja myślę, że taką pierwszą czerwoną flagą jest to, że jeżeli mi już nie starcza pieniędzy na płatności rat kredytów, leasingów na ten miesiąc lub przyszły, albo widzę, że kończą mi się pieniądze i za 2-3 miesiące już nie będę miał na te raty, to jest pierwsza czerwona flaga, żeby pomyśleć o tym, że kończy mi się cashflow, kończy mi się płynność i jest najszybszy czas, żeby iść w stronę restrukturyzacji. Nie czekałbym do momentu, że już nie płacę, nie mam pieniędzy, nie schodzą mi faktury, kończy mi się płynność. Jak już widzę, że niestety moje marże nie są wystarczające, moje usługi czy sprzedaż jest niewystarczająca na pokrycie podstawowych bieżących zobowiązań, które mam w firmie, to już myślmy o restrukturyzacji. Nie czekajmy do momentu, aż mamy, nie daj Boże, jakieś wyroki, egzekucje i komornika.
I rozmawialiśmy też o edukacji finansowej. Czy poleciłbyś jakąś jedną książkę, która ci przychodzi do głowy, po której przeczytaniu łatwiej by było zarządzać kapitałem w firmie?
Ja myślę, że mam takie dwie książki, które trochę otwierają też nową perspektywę. Pierwsza książka to jest na pewno Daniel Kahneman, Pułapki myślenia, ale o tym już wszyscy powiedzieli. Natomiast ja myślę, że w Polsce też trochę mylimy pojęcie, kiedy jest to skrajne ubóstwo. U nas się mówi, że jest bieda, ubóstwo, klasa średnia i tak dalej. Ubóstwo, to ja bym sięgnął do książki, która się nazywa Factfulness, czyli jakby pomyłki naszego myślenia o tym, jak wygląda naprawdę świat i o faktach. Ubóstwo to jest wtedy, kiedy naprawdę dojeżdżamy rowerem, żeby móc się napić czystej wody, nie mamy jedzenia i to jest prawdziwe ubóstwo. Bo my za często używamy tego słowa w przestrzeni naszej gospodarczej czy politycznej, a tak naprawdę sięgnijmy do tego, jakie są podstawy ubóstwa. My naprawdę nie żyjemy w Polsce w ubóstwie. Poczytajmy definicje słownikowe, jak nie starcza na podstawowe potrzeby życiowe. To u nas jest nadmierny konsumpcjonizm, to nie jest ubóstwo.
Zdecydowanie. Zachowujemy się nazbyt bogato.
Zgadzam się.
Z mojej strony, jeżeli chodzi o książki, Ekonomia w jednej lekcji Henry'ego Hazlita, niedoceniana przez wielu. Z nami dzisiaj Marcin Ostaszewski, Ratunek dla Waszej firmy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
Dzięki.